Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do przedstawienia osobowości narcystycznej, jaka według piśmiennictwa jest coraz bardziej rozpowszechniona, także mówi się o epidemii narcyzmu, czemu szczególnie sprzyja świat wirtualny. Według piśmiennictwa w antycznej Grecji na określenie nadmiernego poczucia pewności siebie oraz egocentrycznej i aroganckiej dumy prowadzących do działań umniejszających znaczenie innych ludzi, zawstydzających ich lub upokarzających, używano pojęcia hybris, jaki współcześnie wykorzystywany jest rzadko, jednak tendencje do nieuzasadnionego wyolbrzymienia osobistej wartości połączonych z traktowaniem innych ludzi jako narzędzi realizowania własnych potrzeb stała się tak wyraziste, że zaczęto określać je terminem narcyzmu, jaki został wprowadzony do nauki w latach 1898-99 przez Elisa, chociaż termin narcyzmu pochodzi z mitologii greckiej. Narcyz zakochał się sam w sobie, zapominając o całym świecie, wpatrzony w zwierciadło wody, a gdy umarł, na jego grobie wyrósł kwiat nazwany narcyzem. Współcześnie w psychologii mówi się o odmianach zachowań określanych jako narcystyczne, od cech przejawiających się u osób dobrze funkcjonujących przez mieszczące się w granicach normy zaburzenia o stylu narcystycznym, aż do zaburzenia osobowości. Jeśli posiadanie takich cech nie zaburza zdolności adaptacyjnych danej osoby i nie prowadzi do pogorszenia relacji z innymi ludźmi, można mówić o narcystycznym stylu funkcjonowania, a nie o zaburzeniu narcystycznym. Pierwsze psychologiczne koncepcje narcyzmu prezentowali przedstawiciele klasycznej psychoanalizy, a charakterystyczny dla tych koncepcji było ujmowanie narcyzmu jako naturalnego etapu dziecięcego rozwoju, który u większości ludzi wraz ze wzrostem osobowym przekracza. Jednak ci, którym nie udaje się przekroczyć tego zaburzenia, mogą doświadczyć narcyzmu patologicznego. Zgodnie z teoriami psychodynamicznymi, narcyzm jest zaburzeniem rozwoju wynikającym z doświadczeń wczesnodziecięcych, określanych między innymi wskutek braku empatii ze strony opiekunów albo ich niedostateczne odzwierciedlenie ja dziecka. Kolejne teorie narcyzmu formułowali psycholodzy poznawczy, również podkreślając w jego kształtowaniu rolę odgrywaną przez rodziców lub innych opiekunów. Według niektórych badaczy wyolbrzymienie własnej wartości jest sposobem radzenia sobie z poczuciem niższości i nieważności. Autorka interpersonalnej terapii rekonstrukcyjnej Lorna Benjamin twierdzi, że przyczyną narcyzmu jest przesadna koncentracja rodziców albo opiekunów na potrzebach małego dziecka, połączona z wycofaniem wyrażania ich własnych potrzeb. Osoby narcystyczne według Benjamin zazwyczaj doświadczały w dzieciństwie atmosfery ciepła, miłości, były traktowane jako wyjątkowe, posiadające szczególny potencjał, jednocześnie odmawiano im prawa do błędów, a gdy je popełniały, przestawały być ważne i wyjątkowe. Nie miały one także okazji dostrzegania potrzeb innych ludzi i w rezultacie takich doświadczeń porażki są dla osób narcystycznych przejawem słabości i zarazem źródłem poczucia wewnętrznej pustki. Dodatkowo osoby narcystyczne nie rozpoznają potrzeb innych ludzi, nie rozwijają zdolności do empatii. Od czasu publikacji pierwszego psychologicznego artykułu poświęconego narcyzmowi przez Otto Ranka w 1911 roku kolejni autorzy uszczegółowiali opisy objawów narcyzmu, przypisywali mu różną etiologię. W Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku osobowość narcystyczna stała się kulturową, społecznie akceptowaną normą. Pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku zainteresowanie psychologów narcyzmem wzrosło, odzwierciedlając jego rozpowszechnienie we współczesnych kulturach i to nie tylko amerykańskiej. Narcyzm stał się obiektem badań psychologii. psychologii wychowania, nauczania, organizacji, mediów, polityki, sądowej, ponadto psychologiczne koncepcje i analizy coraz rzadziej traktowały narcyzm jako problem jednostkowy, coraz częściej jako problem kulturowo-społeczny i systemowy. Taka zmiana wydaje się według Aleksandra Lovena uzasadniona i, jak zauważa, jednostka kształtuje kulturę według obrazu własnej osoby, ale też sama jest kształtowana przez kulturę. W skoncentrowanych na jednostkach indywidualistycznych kulturach Zachodu, w których na skutek przemian obyczajowych rozluźniły się tradycyjne reguły współżycia, rodzice stosunkowo często wychowują swoje dzieci w sposób sprzyjający rozwojowi narcyzmu, a nawet jeśli tego nie robią, w takich kulturach narcyzm łatwo przekształca się w naturalne, egocentryczne skłonności. Efektem ma być swoista spirala narcyzmu. Jednostki, posiadając narcystyczne cechy, wnoszą je w kulturę, czyniąc ją jeszcze bardziej narcystyczną, co powoduje dalszy wzrost indywidualnych wskaźników narcyzmu. Szacunki dotyczące rozpowszechniania narcystycznego zaburzenia osobowości są jednak zróżnicowane, wahając się od 1% dla populacji Stanów Zjednoczonych, która uznawana jest za wzorcową dla kultury Zachodu. Gdyby szacunki były prawdziwe, narcystyczne zaburzenia osobowości dotyczyłyby co 20 człowieka, co byłoby już poważnym problemem nie tylko społecznym, ale i osobistym. Jednak wielu badaczy narcyzmu zajmuje się nie tyle narcystycznym zaburzeniem osobowości, co raczej tendencjami narcystycznymi. Analiza przeprowadzona na około 15 tysiącach amerykańskich studentów wykazała znaczący wzrost wskaźników narcyzmu w latach 1982 do 2006 roku. Zgodnie z szacunkami, liczba osób mieszczących się w spektrum narcyzmu wzrosła w ciągu 20 dziesięcioleci, na przełomie wieku XX i XXI, nawet do 30%. Wykazano, że wzrost narcystycznych tendencji współwystępuje z nasileniem poczucia osamotnienia i depresji. Badacze obserwują przyczyny, jak i przejawy narcyzmu w licznych obszarach zachodniej kultury, jednak szczególne znaczenie w nasileniu narcyzmu, zarówno w jego aspekcie jednostkowym, jak i kulturowym, przypisuje się powszechnemu korzystaniu z internetu. W piśmienicy zauważono, że korzystanie z globalnej sieci pozwala ludziom na zdobywanie informacji na prawie każdy temat, niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. Nawet pozornie bierne aktywności internetowe, takie jak czytanie i oglądanie zawartości stron www, mogą owocować wrażeniem nieograniczonego dostępu do wiedzy i wyboru z konsekwencjami poczucia wszechmocy. Ma to być prawdopodobnie jedna z przyczyn skłonności osób z tak zwanego pokolenia milenijnego, dorastających na przełomie tysiącleci, do bardziej nierealistycznego zawyżania oceny swojej inteligencji i kompetencji, niż występowało to w poprzednich pokoleniach. Poczucie wszechmocy budowane na dostępie do internetowych informacji jest złudne, zwłaszcza wtedy, kiedy idzie w parze z typowo narcystycznym brakiem samokrytycyzmu. Jak żadne inne medium, internet jest skoncentrowany na indywidualnych preferencjach i, jak piszą badacze, narcyzm stał się współcześnie bardzo powszechnym zjawiskiem, szczególnie w świecie polityki, biznesu czy sztuki, gdzie jest wielu chętnych do propagowania swojego ego, co ma dotyczyć szczególnie celebrytów, polityków, aktorów, także dziennikarzy i innych pojawiających się osobach na stronach internetowych. Za chwilę opowiem o cechach narcyzmu. Osobowość narcystyczną charakteryzuje wiele różnych cech. Z jednej strony egoizm, jednakże także poczucie pustki i bezsensu życia. Do głównej charakterystyki osobowości narcystycznych należą wielkościowość, ekstremalne skoncentrowanie na sobie, nadzwyczajny brak empatii i zainteresowania innymi, pomimo że sami potrzebują podziwu i aprobaty od innych ludzi. Mają ogromną potrzebę bycia kochanymi i podziwianymi przez innych, przejawiają sprzeczność pomiędzy bardzo wygórowanym pojęciem siebie a nadmierną potrzebę uznania ze strony innych osób. Tej nadmiernej zależności od pochwał nie towarzyszy jednak uczucie wdzięczności, gdyż pochwały są raczej traktowane jako coś należnego. Ich życie emocjonalne jest płytkie, towarzyszy im nie tylko brak emocjonalnej głębi i nieumiejętność rozumienia złożonych emocji u innych ludzi, ale brak im także umiejętności różnicowania swoich własnych emocji z nagłymi wybuchami i późniejszym rozproszeniem emocjonalnym. Przy doświadczeniu niewielkiej empatii dla uczuć innych uzyskują także niewiele zadowolenia z życia, inaczej niż we własnych fantazjach wielkościowych. Czują znudzenie i niepokój. Kiedy osoby takie zostaną porzucone albo zawiedzione, mogą pokazać coś, co z pozoru podobne jest do depresji, lecz w głębszej analizie pojawia się jako gniew i uraza przepełniona mściwymi życzeniami zamiast rzeczywistego smutku. Niektóre osoby z osobowością narcystyczną prezentują silne, świadome uczucia niepewności i niższości, jakie mogą występować na przemian z uczuciami wielkościowymi i fantazjami o omnipotencji. Samoocena u tych osób jest w większym stopniu regulowana przez wstyd, a nie przez poczucie winy. Podkreślana jest obecność chronicznej, wielkiej zawiści oraz obrona przed nią, a w szczególności dewaluacji omnipotentnej kontroli i narcystycznego wycofania jako głównych właściwości ich życia emocjonalnego. Pacjenci według piśmiennictwa przejawiają nastawienie wyższościowe, które wyraża się przez tendencje ekshibicjonistyczne, dążenie do górowania nad otoczeniem, z nonszalancją oraz rozbieżnością pomiędzy nieopanowanymi ambicjami a tym, co mogą rzeczywiście osiągnąć. Stany wielkościowe występują naprzemiennie z poczuciem małej wartości i brakiem poczucia bezpieczeństwa, co sprawia, że tego rodzaju osoby oscylują od wyższości nad otoczeniem do zupełnej bezwartościowości. Cechą osobowości narcystycznej jest także arogancja i nie tylko nadmierna koncentracja na sobie, swoim samopoczuciu, myślach, emocjach, ale także na trudnościach w konstruktywnym reagowaniu na krytykę. Osoba narcystyczna często fantazjuje o sukcesie i władzy oraz piękności. Osoby o cechach narcystycznych pragną być wyjątkowymi, także mają potrzebę otaczania się podobnymi wyjątkowymi osobowościami. Narcyzm charakteryzuje też wykorzystywanie innych bez odczuwania poczucia winy. Jak widać, jest to poważne zaburzenie, jakie prowadzi do odrealnienia widzenia świata oraz utraty kontaktu z ludźmi. Miłość do siebie uniemożliwia zainteresowanie innymi, nie wspominając o miłości do bliźnich. Jak twierdzą badacze, przyczyny narcyzmu opisywane są zależnie od klasyfikacji zaburzenia, jednak najczęściej do rozwoju osobowości narcystycznej przyczyniają się, jak już wspominałam, narcystyczni rodzice skoncentrowani głównie na swojej osobie i traktujący dziecko jako spełniające ich potrzebne ambicje czy wymagania. Powodem może być bezkrytyczne przecenianie dziecka przez otoczenia z powtarzającym się podkreślaniu jego wyjątkowości. Traktowane jako osoba wyjątkowa, godne podziwu dziecko nabywa przekonania, że wyjątkowa pozycja w oczywisty sposób zobowiązuje innych do poświęcania dziecku czasu, uwagi oraz nagradzania za sam fakt istnienia takiej osoby. Przekonania takie są wzmacniane przez najbliższe otoczenie, ulegają generalizacji, na inne osoby, czemu towarzyszy ich deprecjonowanie. Zwykle rodzice nadmiernie adorowali dziecko i starali się zapobiec przeżywaniu przez nie emocji związanych z doświadczeniem frustracji czy porażki, nie okazywali jednocześnie własnych uczuć czy potrzeb. Inni nie istnieją, więc dziecko jako odrębne osoby o własnych potrzebach, motywach i celach tylko czuje się jako uzupełnienie obecności w świecie. W dorosłym życiu narcyz ma być ucieczką od obowiązków. Dorosłego narcyza ma cechować postawa roszczeniowa z dążeniem do zdobycia kontroli nad ludźmi w celu ich wykorzystywania do własnych potrzeb. Narcyz często ukrywa swoje prawdziwe uczucia, nie toleruje spontaniczności, uczuciowości u innych osób, traktując współczucie jako objaw słabości, naiwności, a nawet głupoty. Narcyz może także przejawiać się na różne sposoby, począwszy od terroryzowania rodziny czy współpracowników do chorobliwego dbania o swoją urodę, ciało, z troską o popularność, o samouwielbienie, jakie przeradza się we wspomniane już poczucie wszechwiedzy, wszechmocy, dominacji nad otoczeniem, manipulacjami, z nieprzestrzeganiem zasad etycznych ani przykazań, a także oskarżaniem innych osób, wymuszaniem na nich poczucia winy, stosowaniem szantażu, groźby, obmowy albo kłamstwa i pochlebstwa. Prawda o relacjach z narcyzem jest trudna poprzez stosowane przez niego psychologiczne mechanizmy obronne, szczególnie projekcje, zrzutowaniem na drugą osobę całego zła i wszystkich złych cech. Wymieniana jest też jedna z odmian narcyzmu, określana jako destrukcyjna, która może mieć wymiar masochistyczny albo sadystyczny, co oznacza, że osoba z takim zaburzeniem kocha siebie bardziej, kiedy cierpi albo zadaje cierpienie innym. Połączenie narcyzmu, szczególnie z zafascynowaniem agresją, staje się bardzo niebezpieczne, szczególnie kiedy narcyz ma władzę, próbując terroryzować otoczenie. Narcyz nie dostrzega potrzeby pomocy, zwłaszcza gdy osiąga sukcesy, nie dostrzega swoich problemów, co zależy także od stopnia i głębokości zaburzenia narcystycznego konkretnej osoby. Definiowanie narcyzmu zależy jednak, jak wspominałam, od punktu widzenia badaczy oraz różnych teorii. Według jednej z nich narcyzm definiowany jest w sensie genetycznym, jako normalny, choć wczesny etap rozwoju człowieka. W drugim rozumieniu dotyczy ujęcia klinicznego i traktowany jest jako jednostka chorobowa. Na poziomie kulturowym narcyzm przejawia się jako utrata wyższych wartości, brak troski także o środowisko, o jakość życia, o rodzinę i o bliźnich. Osoby o cechach narcystycznych przejawiają także potrzebę luksusu i przepychu. W dobie internetu łatwiej jest także komunikować się i wpływać na inne osoby. Podkreślany jest związek pomiędzy narcyzmem a przywództwem, gdyż osoby narcystyczne postrzegają siebie jako naturalnych przywódców i w rzeczywistości często zostają różnego rodzaju wodzami, walcząc o kierownicze stanowiska. Współczesne zmiany w kulturze powodują, że strategia narcystyczna bywa skutecznie kształtowana i promowana, chociaż osoby narcystyczne mogą być nieprzyjemne, lekceważące, roszczeniowe, napastliwe. Do tego może pojawiać się bezpośrednia agresja, gdy osoba narcystyczna wyczuwa zagrożenie dla swojego ego. Wyróżniane są także formy narcyzmu, jeden określany jako wielkościowy, drugi nadwrażliwy. Chociaż obie formy łączą narcystyczne cechy, jednak istnieją wyraźne różnice między wspomnianymi formami narcyzmu, gdyż osoby z narcyzmem wielkościowym są ekstrawertywne, zwykle stabilne emocjonalnie, wierzące w siebie, dominujące, odporne emocjonalne i sprawcze. Z kolei osoby z narcyzmem nadwrażliwym są introwertywne, neurotyczne, nieśmiałe, wrogie, bardzo źle znoszące krytykę i łatwo wycofujące się. Osoby z wysokim poziomem narcyzmu wielkościowego mogą wydawać się atrakcyjne na początku znajomości, wywierając bardzo korzystne pierwsze wrażenie, chociaż dalsze zachowanie takiej osoby powoduje, że popularność jej zmniejsza się. I za chwilę opowiem o internecie i wpływie internetu na osobowość. Niedostępne w realnym świecie internetowe możliwości wykorzystywania informacji udostępnianych przez innych i budowania na nich własnego wizerunku w połączeniu z potencjałem manipulowania społecznymi informacjami zwrotnymi mogą kreować albo podtrzymywać typowo narcystyczne zniekształcenie w postrzeganiu granicy dzielącej ja od innych oraz norm regulujących międzyludzkie interakcje. Internet może tworzyć lub podtrzymywać złudzenie, że inni ludzie są narzędziami realizacji celów narcystycznego ja. W globalnej sieci ze względu na ogromne ilości zawartych w niej informacji, także społecznych, chcąc zostać dostrzeżonym, trzeba się wyróżniać, co wymaga dostosowania się do internetowych reguł gry. Przede wszystkim do reguły pozbawionej samokrytycyzmu, która ignoruje negatywne sprzężenia zwrotne, podkreślana jest własna wyjątkowość. Osobowość narcystyczną w przestrzeni internetu charakteryzuje poczucie wspomnianej wyższości, wyjątkowości, uprzywilejowania, brak empatii oraz fantazjowanie o własnych nieograniczonych możliwościach. Internet umożliwia nieograniczony dostęp do informacji, sprzyja utrwalaniu lub rozwojowi impulsywności. Częste przebywanie w wirtualnym świecie może powodować albo nasilać typowe dla wszystkich zaburzeń osobowości problemy z kontrolą impulsów. Serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter czy portale randkowe mogą tworzyć nieograniczone możliwości kierowania wywieranym wrażeniem na innych. Z wykorzystaniem zdjęć czy opisami artystycznymi użytkownicy mogą prezentować swoje idealne, wzbudzające podziw wizerunki służące budowaniu i podtrzymywaniu swojego wielkościowego ja. Zarówno serwisy społecznościowe, jak i osobiste strony internetowe czy dyskusje na forach tworzą liczne okazje do nawiązywania powierzchownych relacji. Internet ze swoimi szczególnymi regułami komunikacyjnymi umożliwiającymi prezentowanie wybranych, wyolbrzymionych lub idealnych aspektów ja, unikanie przyjmowania krytycznych informacji zwrotnych jest dla osób cierpiących na narcystyczne zaburzenie bardzo wygodną przestrzenią funkcjonowania, która utrwala ich wzorce. Specyfika internetu sprawia, że typowo narcystyczne wzorce poznania, doświadczenia emocji, kontroli impulsów, zaspokajania potrzeb mogą wśród jego użytkowników rozwijać się i utrwalać. Niektórzy badacze uważają, że pojęcie psychopatia i narcyzm mają cechy wspólne i podkreślają, że osobowość psychopatyczna i narcystyczna jako przejaw patologii społecznej ma wpływ na społeczeństwo, w którym współcześnie promuje się i wzmacnia cechy uznawane za psychopatyczne i narcystyczne. Zgodnie z koncepcją Otto Kernberga psychopatia może być traktowana jako agresywny typ narcyzmu o niskiej organizacji charakteru. Jednostki narcystyczne nisko-psychopatyczne odczuwają niski poziom lęku, są emocjonalnie zrównoważone. Impulsywne jednostki narcystyczne wysoko-psychopatyczne są natomiast neurotyczne i częściej stosują niedojrzałe mechanizmy obronne. Jeden z badaczy, Andrzej Leder, w 2000 roku przewidywał, że o ile XIX wiek był stuleciem histerii, XX narcyzmu, o tyle wiek XXI w związku z poszerzeniem zakresu i zwiększaniem atrakcyjności świata wirtualnego może być epoką osobowości autystycznej. Jednak według obserwatorów obecnie przynajmniej trudno znaleźć znaki zastępowania tendencji narcystycznych autystycznymi. Podejrzewa się, że ludzie będą jednak zmodyfikowali internet wraz z dominującymi w nim zasadami komunikacji w sposób zwiększający możliwości jego wykorzystania do budowania indywidualnego dobrostanu i harmonizowania życia społecznego, co może być nadzieją na pozytywne zmiany. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o wpływie internetu na osobowość narcystyczną. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.